Witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Niepokalanów w kolejnym programie MKR, modlitewne koło ratunkowe. A dzisiaj w naszym studiu pan Andrzej z Zielonej Góry. Szczęść Boże, witam pięknie panie Andrzeju.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Skąd w kościele katolickim pan Andrzej?
Znaczy to jest długa historia. W kościele katolickim to jestem dzięki moim rodzicom, dzięki Bogu i moim rodzicom, bo zostałem ochrzczony. Natomiast ja może opowiem tą historię, zaczynając od czasu, kiedy przystąpiłem do sakramentu bierzmowania. To było 35 lat temu i tak naprawdę ten sakrament bierzmowania to już był tylko pod wpływem namów mojej mamy. Ja już tego nie czułem i tak naprawdę też wówczas odszedłem od kościoła katolickiego. Przestałem chodzić na mszę świętą, przestałem się modlić, przestałem przyjmować ciało pańskie. No to było w wieku 15-16 lat się działo. Tam jeszcze od czasu do czasu mama do kościoła, nazwijmy to, przymusiła, ale to już było zupełnie bez wiary. No i tak od tego zaczęło się moje odchodzenie od Pana Jezusa, od kościoła. Na początku może to było tylko takie zdystansowanie, potem to było już nacechowane wrogością, wrogością do kościoła. W moim mniemaniu ludzie, którzy do kościoła uczęszczali, byli to ludzie słabi, którzy nie potrafią sobie poradzić w życiu, więc potrzebują, jak to ja nazywałem, bozie sobie wynaleźć, żeby móc tam wyżalić się i oczekiwać pomocy znikąd. No, natomiast księża, kapłani, to byli ludzie, którzy żerują po prostu na naiwności. Tak postrzegałem Kościół. To się oczywiście z czasem, kiedy trwałem w grzechu ciężkim, te grzechy się nasilały. Ja wszedłem w różne przestrzenie zagrożeń duchowych, słuchałem wtedy satanistycznej, heavy metalowej muzyki. No wchodziłem w różne przestrzenie grzechowe, można by o tym długo mówić. Wiadomo, że im człowiek dalej wchodzi w ciemność, tym mniej widzi swoją biedę. Natomiast tak dla kontrastu powiem, że po drugiej stronie jak gdyby tych słabych, naiwnych ludzi z kościoła, ja widziałem siebie jako człowieka twardego, mocnego, który nie potrzebuje szukać sobie jakiejś nadprzyrodzoności, żeby sobie dać radę w życiu. No i tak to trwało 30 lat. 30 lat mojego życia spędziłem zupełnie w oddaleniu od kościoła, powoli przechodząc wręcz jak na stronę drugą, jako wróg. Może nie na tyle, żeby walczyć z kościołem, ale moja mama, modląca się za mnie bezustannie przez tych 30 lat, była przeze mnie wyśmiewana. Ja potrafiłem przyjść w niedzielę na obiad i pytanie zadać centralnie jej w twarz: ty już w cyrku byłaś? Zapłacić podatek od naiwności, już czarnym się na tacę zrzuciłaś? No ona oczywiście rozbita i tak to wyglądało. Taka była moja relacja z Panem Bogiem. Oczywiście tak, powiem teraz, patrząc z perspektywy czasu, ja widzę, że Bóg cały czas walczył, tak jak o każdego człowieka, tym bardziej o każdego człowieka ochrzczonego. Patrząc wstecz, widzę te momenty, gdzie podsyłał mi różnych ludzi, gdzie jakoś Duch Święty we mnie cały czas pracował, bo przecież każda osoba ochrzczona, ja byłem jeszcze w dodatku bierzmowany, otrzymuje tę pełnię darów. Pytanie, czy je zechce wykorzystać i przyjąć, otworzyć się na nie. I jednym z takich najbardziej spektakularnych znaków tego, że ja całkowicie nie odciąłem się od Boga, było to, że ja poszukiwałem prawdy. Ja cały czas zadawałem sobie pytanie, po co my jesteśmy na tym świecie? Po co na tym świecie jest piękno? To jest takie może dziwne dla kogoś pytanie. Dlaczego motyle są kolorowe? Dlaczego drzewa są różnorodne? Bo jak gdzieś tam oczywiście każdy człowiek sobie, odrzucając Boga, musi znaleźć jakiś substytut, uzupełnienie, wytłumaczenie pewnych zjawisk. Jeśli myśli, a każdy myśli, no chyba, że całkowicie zgłupieje, wejdzie w jakieś narkotyki, w pijaństwo i nie myśli. Więc wiadomo, wielki wybuch, ewolucja, diabeł, świat przedstawiają gotowe substytuty Boga. Ja mimo wszystko, wchodząc w te przestrzenie, gdzieś tam zawsze się gubiłem, że to jest przecież niemożliwe bez inteligentnej ingerencji, że pewne rzeczy same z siebie stać się nie mogą, że pewne rzeczy muszą zostać wykreowane przez kogoś, kto po prostu ma osobowość, przez kogoś, kto ma intelekt. Natomiast, no wiadomo, byłem pod wpływem złego ducha, bo 30 lat w grzechach śmiertelnych, ciężkich, naprawdę sprawia, że człowiek jest w ciemności. Ja może później przejdę do tego, czym ja się zajmowałem, jak już wróciłem na łono kościoła, więc bardzo dobrze to doświadczenie wpłynęło na to, co później robiłem, bo naprawdę, będąc w takim czymś, człowiek dopiero zaczyna rozumieć ludzi, którzy tkwią w grzechu, jak to jest możliwe, że oni pewnych rzeczy nie widzą. No ja po prostu pewnych rzeczy nie widziałem, przede wszystkim swojej własnej biedy. Natomiast doskonale się widzi biedę innych, tak? No, tutaj mam słowo Pana Jezusa o belce i o drzazdze, które wszyscy znamy, więc nie będę ich przytaczał, ale tak właśnie to wygląda. Belka w naszym oku powoduje, że nie widzimy swoje właśnie biedy, natomiast na innych jakoś, no, widzimy i spoglądamy krytycznym okiem.
Tak jak pan powiedział, mama o pana walczyła, mama się modliła. Jak doszło do pana spotkania z Bogiem?
W moim przypadku tak, mama walczyła, ja wiem, że walczył cały Kościół, wiem, że walczyli święci w niebie i, no czyli cały Kościół. Mówiąc cały Kościół, miałem na myśli Kościół tutaj walczący.
Na ziemi.
Walczący na ziemi, tak, modlący się bezustannie o nawrócenie grzeszników, ale też no, świętych w niebie, moich przodków, którzy gdzieś tam już orędują, czyściec, Kościół pokutujący. W każdym razie opowiem, jak to się stało. Też opowiem to w skrócie, przez wzgląd na czas, bo mógłbym długo opowiadać. Nastąpił taki czas, kiedy Pan Bóg dopuścił w moim życiu działanie zła. I to dopuścił tak naprawdę bardzo mocno. Na tyle, na ile ja byłem otwarty, to by było zbyt mocne, bo bym tego nie przeżył. No, bo Bóg, wiadomo, sprawia, że słońce wschodzi nad złymi, nad dobrymi, tak deszcz spada na dobrych i na złych. Ale uchylił jak gdyby tego parasola, te skrzydła, które trzyma nad nami, bo konkurs z pszenicą rosną, wiadomo, do żniwa, Bóg pozwala na to, ale dozwolił złemu duchowi, nazwę rzeczy po imieniu, działać w moim życiu. I wtedy się zaczęło dziać, tak ja bym to nazwał, na trzech płaszczyznach. Po pierwsze, to było doświadczenie wewnętrzne. Nagle stan totalnej depresji, stan pustki wewnętrznej, brak jakiejkolwiek nadziei i sensu życia. Po prostu się rozsypało wszystko jak domek z kart z dnia na dzień. Kiedy ja byłem poukładany, mi się wydawało, że wszystko jest dobrze. To jest taka jedna przestrzeń, czyli moje wewnętrzne doświadczenia, stany lękowe. I to było, ja to nazywam piekłem, bo tak wygląda piekło, czyli brak jakiejkolwiek nadziei. No nadzieja była, bo tutaj jeszcze dzięki Bogu dzisiaj jestem i mogę mówić, że Bóg jest wielki i mnie wyrwał z tego Szeolu, ale to jest właśnie Szeol, czyli takie odłączenie od Boga. Pan Bóg pozwolił złemu działać. W przestrzeni też relacji moich, małżeństwo się prawie rozsypało. Myśmy w domu chodzili jak pies z kotem. Nasza córka, która była dzieckiem niezwykle radosnym, jest, dzięki Bogu jest do dzisiaj, przez ten czas po prostu chodziła jak wrak człowieka. Myśmy po prostu, to było piekło, no, w relacjach. Małżeństwo wisiało na włosku. Cudem jest, że jesteśmy uratowani. Dziś też wiem, że myśmy wołali w sercu do Boga, ratuj, i nawzajem się wspieraliśmy w tych najgorszych momentach. To znaczy, jak żona leżała, to ja klęczałem, jak ja upadałem na twarz, to ona się podnosiła na kolana. Mógłbym też długo o tym opowiadać. I była trzecia przestrzeń i to prawdopodobnie sprawiło, że ja tutaj jestem. Czyli doświadczyłem nadprzyrodzonego działania. Zaczęły się dziać wokół mnie dziwne rzeczy. Począwszy od, na początek to były jakieś głosy w mojej głowie. To były przedmioty, które się przesuwały, to były przedmioty, które się psuły w domu, elektronika się rozsypywała w konkretnych sytuacjach. To były cienie, w nocy były paraliże, coś mnie dusiło, ciągało, drapało. Im dalej, ja mówię o 3 miesiącach, to tak narastało. Więc stan mojego jakby tego komfortu psychicznego był coraz gorszy. Ja byłem na granicy obłędu, kompletnego obłędu. Więc kiedy się zaczęły te objawy takie już mocno zewnętrzne, ja gdzieś tam próbowałem sobie to tłumaczyć tym, że no może ja już zwariowałem, że takie rzeczy się dzieją, ale gdzieś tam na tyle miałem tego zdrowego rozsądku w sobie, że mówiłem, no przecież nie, przecież to się dzieje. Ale jednocześnie też zły mnie pchał w takie przestrzenie zagrożeń duchowych, bo ja szukałem pomocy. Ja rozpaczliwie wtedy żebrałem o tą pomoc, no ale byłem pootwierany na różne rzeczy. To były sztuki jakieś walki wschodnie, medytacje, była muzyka metalowa, ale też gdzieś tam próbowałem sobie pomóc przez jakieś samodoskonalenie, poprzez jakichś ludzi, którzy się zajmowali pomocą, ale oczywiście z wykluczeniem Pana Boga. Jak bym zaczął opowiadać, kto mnie do kogo kierował, jakaś tam osoba związana z radiestetą skierowała mnie do kobiety, która się zajmowała akupunkturą, ta z kolei mi robiła irydologię. Całe takie spektrum i było coraz gorzej.
Ale do kościoła jeszcze pan nie poszedł.
Ja gdzieś tam w pewnym momencie zacząłem myśleć, że może ciąży na mnie jakaś klątwa, że może są jakieś demony, które wokół mnie są, bo się naprawdę działy się takie rzeczy, że to no włos się jeży na głowie. To były rzeczy rodem z horroru. Natomiast no wiadomo, byłem skutecznie blokowany. Ja powiem tylko może jeden przykład związany właśnie z tym. Zacząłem szukać takich haseł jak opętanie, egzorcyzmy, w Google, po prostu wpisywałem sobie hasło jakieś. No i wiadomo, jak to pozycjonowane strony wrzucało mnie na jakąś stronę związaną z okultyzmem i wtedy było wszystko dobrze. Jak wrzucało mnie na stronę związaną z kościołem katolickim, z posługą egzorcysty, czy z jakimś tam objaśnieniem rzeczywistości złego ducha, to mi się komputer wyłączał, resetował mi się internet, do tego stopnia, że ja musiałem 3 komputery wymienić w bardzo krótkim czasie. Jeden się spalił, drugi się zawiesił, karta graficzna się spaliła. Mój znajomy informatyk, jak przychodził, mówi, co ty żeś tu znowu narobił? Zmieniał się MAC adres w komputerze. No, rzeczy się działy niesamowite. Kiedy tylko wchodziłem gdzieś, gdzie mnie prowadziło w stronę dobra, to automatycznie się wszystko waliło. No, trwało to 3 miesiące, a pod koniec tego okresu ja i moja żona to byliśmy wrakami ludźmi. No i może przejdę do tego, bo bym mógł naprawdę długo opowiadać. Każdy pojedynczy dzień to było piekło dla mnie, udręka. Ja nie spałem w nocy, ja zacząłem palić po kilkadziesiąt papierosów dziennie.
A pan normalnie funkcjonował w życiu zawodowym?
Znaczy, ja akurat, moja żona prowadzi firmę, ja jestem jakby jej pomocnikiem. W tej chwili to w ogóle jest jeszcze inna historia, to może później, aczkolwiek wtedy to nie była taka praca, że ja byłem na umowę, tak? Więc jakoś tutaj też dzięki Bogu dawaliśmy radę, bo gdybym ja miał pracę jakąkolwiek, to w tym momencie nie ma mowy, żebym z niej poleciał. Żona jakoś dawała radę w tej swojej firmie, prowadzi małą firmę.
A ona wiedziała o tych ruszających się przedmiotach?
Znaczy, ona też doświadczała różnych rzeczy, tak? Ja bym zaczął o tym wszystkim opowiadać, no nawet może tutaj nie czas i miejsce, żeby o tym opowiadać, natomiast też doświadczała różnych udręczeń. Ja bardziej to jakby widziałem. Najbardziej też wchodził w nasze relacje. Kiedy ja dostawałem ataku furii, bo ona robiła do mnie jakieś miny wyzywające, to potem ona robiła nagle minę, jak ja już wyładowałem się na niej, to ona robiła minę skruszoną, ja wtedy miałem wyrzuty. Zadręczała nas po prostu jak... No to jest tak, jakby dorosła osoba wzięła małe dziecko do ciemnego pokoju, a sama miała noktowizor i kijem lała, nie? No tak to wyglądało. No, byliśmy po prostu jak marionetki wysterowani. No i skończyłoby się to, wiem jakby się skończyło, no bo skończyłoby się to śmiercią. Śmiercią na pewno moją i mówię to z całą pewnością. Ja tu nie myślę o śmierci doczesnej, bo to każdego z nas życie się skończy śmiercią doczesną. Ja bym po prostu sobie zrobił krzywdę, ja bym sobie odebrał życie i bym najprawdopodobniej był potępiony. Zostałaby moja żona też w takim samym stanie, bo ona również przez te wiele lat przeze mnie, dziś wiem, że to przeze mnie, bo ja jestem głową tej rodziny, to ja ją odciągałem od kościoła, taka jest prawda. Dzięki niej ochrzciliśmy córkę, dzięki niej wzięliśmy ślub kościelny, bo ja byłem oczywiście wtedy przeciwny. Po co? Bo tylko papierek, potrzebny ci ten papierek. No jakoś tak Bóg to poukładał, że wszystkie sakramenty były. Natomiast no ja mówię z całą pewnością, wiem, pamiętam, co się wtedy działo. Dziękuję Bogu, że to pamiętam i proszę Go, żebym nigdy tego nie zapomniał. Bo też po coś to doświadczyłem. Wiem też, że doświadczyłem to przez wzgląd na dzieło, w którym teraz uczestniczę. Robię to w ten sposób o wiele bardziej zdeterminowany, wiedząc, że ta rzeczywistość istnieje, jest tak blisko nas. Natomiast może powiem, jak to się skończyło, jak to szaleństwo się skończyło, bo skończyło się też z łaski Bożej. Zaczęło się 13 maja. To był wówczas dla mnie taki zwykły dzień. Nie wiedziałem tego, co wiem teraz, że jest to pierwszy dzień, pierwsze objawienie Matki Bożej w Fatimie, to był 2011 rok, więc bardzo niedawno, niedługo minie 6 lat, jak wiemy 100 lat od kiedy się to wydarzyło, a 6 lat od kiedy ja doświadczyłem swoistego cudu, czy też początku mojego wyrwania z tej otchłani. Ja po szeregu różnych spotkań szedłem do człowieka, który się między innymi hipnozą zajmował. Ja już byłem w takim stanie, że po prostu byłem gotów się poddać wszelkim jakimś tam działaniom, żeby mi ktoś tylko pomógł. Bo to był już uporczywy głos w mojej głowie, wręcz wiele głosów, szaleństwo, kompletne szaleństwo. Szedłem do tego człowieka i właściwie przed samym wejściem do gabinetu, to był piękny, ładny dzień majowy, różnie to bywa, w maju to był ładny, słoneczny dzień. I też Bogu dziękuję, moja żona była w Hiszpanii wtedy na kursie, akurat wyjechała i miałem takie poczucie, żeby moją córkę, wówczas 7-letnią Dominikę, do dziadków odstawić, mówiąc im, że jestem chory, bo czułem się, rzeczywiście byłem chory na duszy, aczkolwiek czułem się fatalnie i może...
Również fizycznie.
Tak, oczywiście, to było straszne. Ja w międzyczasie zacząłem jakieś prochy brać, które gdzieś tam, nie wiadomo skąd się wzięły. Zacząłem pić, nie to, żeby się tam upijać, ale zacząłem pić, więc przy tym stanie, przy jakimś spożyciu alkoholu, jeszcze jakichś prochach, to człowiek jest jak wrak, ale to tabletki i kac, to jest nic przy porównaniu z tym, co się działo wtedy. I gdy już szedłem do tego gabinetu, ten głos mnie prowadził, mówił, słyszałem go wewnętrznie, że mam tam wejść, że ten człowiek mi pomoże, że wreszcie się ta udręka skończy. Przed samym gabinetem z lewej strony świeciło słońce, ja spojrzałem w tamtą stronę, i stała piękna kobieta, która się pojawiła nagle. Ona przepiękna, wyciągała do mnie ręce przed siebie i mówiła coś do mnie pięknym głosem. Stała jakby w takiej kuli światła. Ja się na chwilę zatrzymałem, odwróciłem głowę w tamtą stronę, zapatrzyłem się. Czułem, że ona mówi do mnie, że mnie woła, żebym podszedł do niej. To jest dziwne doświadczenie, kiedy jest się jak gdyby sterowanym, jak zombie, że masz tam iść, bo ten głos mówił, zostaw to, gdzie się patrzysz, po co się rozglądasz, idź. Poszedłem, wszedłem do tego gabinetu, zostawiłem tą kobietę. Do dzisiaj mam jak gdyby w oczach ten obraz jej, która do mnie coś mówiła. Na tym zakończę ten epizod. Ja ją bardzo mocno i wyraźnie widziałem, ale wszedłem do gabinetu, wylałem się tam z tym wszystkim, co miałem. człowiek ten między innymi też zajmował się NLP, to jest neurolingwistyczne programowanie, to jest też taka new age'owska jakaś sztuka kontroli innej osoby. Pierwsze takie NLP to zastosował pewien osobnik, mówiąc, czy to nieprawda, że Bóg zabronił wam jeść ze wszystkich drzew w tym ogrodzie, no to już jest kłamstwo zawarte w pytaniu. To jest właśnie NLP, czyli sztuka manipulacji drugim człowiekiem poprzez stawianie odpowiednich pytań. Ja rozmawiałem z nim godzinę, on tam nie nakładał na mnie rąk, nic nie robił. W każdym razie po wyjściu od niego wróciłem do domu, byłem sam, dziękuję za to Panie Boże Tobie, bo no, dostałem takiego mocnego ataku wtedy, torsji, drgawek i wściekłości. Ja poszedłem w pokoju sypialnym, gdzie śpimy, wisiał krzyż, taki, który moja żona dostała na bierzmowanie. To jest taki metalowy krzyżyk, dość duży. Większy niż ten, który mam w tej chwili na piersi, ale taki solidny, metalowy. Ja go zerwałem ze ściany, rzuciłem na podłogę. To metalowa rzecz, więc ją kombinerkami pociąłem, najpierw odrywając Pana Jezusa, tnąc ciało Pańskie oderwane od tego, też metalowe, solidny odlew, kombinerkami na takie małe kawałeczki, po czym każdy z tych kawałeczków jeszcze na kawałeczki. To była, no po prostu, ja już wiem, że wtedy zły przejął nade mną kontrolę. No w tym stanie byłem tydzień, to znaczy tydzień, to były różne takie nasilenia tego. 16 maja, to też jest niesamowite, bo to było wspomnienie świętego Andrzeja Boboli, szczególnego patrona mojej rodziny. Teraz też wiem, że on bardzo mocno stoi za tym wszystkim, ponieważ moja żona się urodziła 16 maja, ja mam Andrzej na imię, mógłbym wiele dat z jego życia wymienić, które w naszym związku małżeńskim się pokrywają. On chyba został wyświęcony na kapłana bodaj, albo beatyfikowany, kiedy myśmy ślub zawali. Dużo rzeczy się tam pokrywa. Żona wróciła z tej Hiszpanii, ale ja już wtedy zacząłem widzieć rzeczy, które są normalnie dla nas zakryte. To już były obrazy, to już były osoby, które widziałem, osoby, które wyglądały jak żywe. One potrafiły mi powiedzieć moje grzechy, znikały, pojawiały się wokoło mnie. No szaleństwo już najwyższego tam lotu. I 20 maja miałem drugą wizytę u tego pana. No tam się już w domu działo, no to już były dantejskie sceny. No nie wiem, ja dziś nie umiem tego nawet sobie przypomnieć wszystkiego, ale z dnia na dzień było gorzej, a wydawało się, że już gorzej być nie może. I następnego dnia było na tyle gorzej, że to poprzednie to były wakacje, nie? To dosłownie. Szaleństwo, szaleństwo, szaleństwo. Prawie że obłęd. I 20 maja po drugiej wizycie, no to było już takie spektakularne otwarcie, bo już zacząłem widzieć osoby, przez które przechodziły inne osoby. One wchodziły mi w twarz, mówiąc moje grzechy. A co jest jeszcze dziwne w tym wszystkim? Ja cały czas miałem świadomość, że coś się dzieje nie tak, a zarazem było to, bo powinienem uciekać przed tym, krzyczeć, nie wiem, gdzieś ratunku, a ja tak jakby spokojnie na to patrzyłem. To jakby byłem jakby pod wpływem jakiegoś środka otumaniającego. Dziwne wrażenie. No dziś rozmawiałem z wieloma ludźmi, którzy mieli podobne przejścia, więc no tak to wygląda właśnie. Natomiast tam się już otarłem o śmierć, bo mało nie poszedłem z jedną kobietą, która mnie próbowała uwieść. Natomiast w pewnym momencie człowiek, który bardzo blisko mnie i jej, przeszedł przez nią. A ona była dla mnie tak, jak widzę tutaj was. No, na wyciągnięcie ręki, materialna, normalna, mówiąca pięknym głosem, rozmawiająca ze mną, mówiąca do mnie, ja do niej. Okazało się, że to jest zjawa. Tego dnia w domu, a po wyjściu, kiedy ją zobaczyłem, to było na stacji benzynowej. Ja dostałem SMS od mojego brata obecnie ze wspólnoty, wówczas przyjaciela. I ten SMS był następującej treści. Jest źle czy bardzo źle? To był taki SMS. I on wysłał go do mnie i do mojej żony, nie wiedząc nic, co się u nas dzieje. Ja wyszedłem, odebrałem tego SMS-a, odpisałem jemu oczywiście w swojej pysze, a zarazem, no co mu napiszę? No stary, jest źle, właśnie diabła widziałem, demona, no co mu napiszę? Napisałem, jest wszystko w porządku, jak będzie potrzeba, to dziękuję, ale odpiszę do ciebie. No i udałem się do domu, no ale wtedy tego nawet dnia chciałbym to zapomnieć, co tam się działo w tym domu. Miałem ochotę zrobić krzywdę mojej żonie i sobie, córkę zabrać z domu, uciec. No już byłem po prostu w takim stanie zniewolenia, no ale Pan Bóg walczy do końca. Wiem, że Matka Boża za tym też stoi, to o tym też za chwilę. Ona stoi za każdym ze swoich dzieci, tak? Nie jestem żadnym wyjątkiem tutaj. W każdym razie wybiegłem z domu. Ja miałem ochotę iść do lasu, mieszkam blisko lasu, wziąć sznur i po prostu z tym skończyć. No nie widziałem żadnego rozwiązania. Natomiast no, Bóg Duch Święty sprawił, że w moim sercu zrodziła się taka myśl, żeby może zadzwonić do tego Krzysztofa, który mi ten SMS przysłał. No skoro on go przysłał, to no, spróbuję pójść i mu o tym wszystkim po prostu opowiem. I zadzwoniłem do niego, odebrała jego żona, właściwie dzwoniąc do niego on nie odbierał. Miałem też telefon jego żony, żona odebrała. I ja jej powiedziałem takie słowa, że czy może Krzyśka poprosić, ona mówi, że nie, on już śpi, tak niechętnie trochę. Ja mówię, słuchaj, to jest sprawa życia i śmierci. Jeżeli nie, to ja się mogę nawet zabić. No, powiedziałem tak to mocno, bardzo mocno, że ona się przestraszyła. Poleciała, obudziła Krzysztofa. I ja mówię, Krzychu, słuchaj, jest ważna sprawa. Nie jestem w stanie do ciebie przyjechać, bo już autobusy nie funkcjonowały. Ja byłem w takim stanie i po spożyciu alkoholu, aczkolwiek tu nawet nie o to chodzi, że tam za kierownicę. Ja nie chciałem wsiadać. Auto stało, kluczyki miałem. On powiedział, dobrze, już się ubieram, gdzie jesteś. No i czekałem ponad godzinę. Okazało się, że on, ubierając spodnie, usnął. Żona też usnęła na siedząco. Usnęli. Ja zostałem tam na tej pętli sam i też mógłbym długo tą drogę opowiadać do niego. Ograniczę się do tego, że no, Zielona Góra jest miastem, które liczy 150 000 ludzi, a nie wiedziałem, gdzie on mieszka. I znalazłem się pod jego drzwiami w godzinę później. Prowadzony no, w taki sposób, że no, znalazłem się pod jego drzwiami. Na koniec, jak już byłem na osiedlu, gdzie on mieszka, to wyszedł facet przed pierwszą klatkę, kogo pan szuka. Ja powiedziałem imię i nazwisko, on mnie zaprowadził i powiedział, tu podwójkę, proszę dzwonić. Krzysiek spał, obudził się zszokowany, mówi, już po ciebie jechałem, zakładając, i usnął po prostu, nie? Tak jakby ktoś wtyczkę wyjął. Rozmowa trwała bardzo długo, ja mu powiedziałem wszystko, z taką myślą w sercu, że jeżeli on powie tak, stary, to jest choroba psychiczna, musisz się leczyć, ja cię zawiozę, załatwimy papierki, to ja byłem gotów to zrobić. Natomiast miałem też plan B, że jak ja mu to wszystko powiem, dlatego było sporo więcej niż to, co ja tu mówiłem, to opowiadałem przez kilka godzin, tak bardzo dosłownie, mocne rzeczy, bardzo mocne, to może powiedzieć, zwariowałeś, nie będę z tą gadał, daj mi spokój. No to wtedy mówię, las, sznurek, dużo drzew jest. Byłem już w takim stanie, że nie widziałem najmniejszego sensu, jak to rozwiązać, żadnego. Natomiast wcześniej, to jest też bardzo istotna rzecz, jak szukałem, jak mówiłem o tych komputerach, no to szukałem rozwiązania gdzieś może właśnie, że może jakby do kościoła pójść, może do księdza, ale jedna myśl mi przychodziła do głowy, że oni tylko kasę umią zbierać, co oni wiedzą o takich sprawach. Przecież tu by trzeba jakiegoś człowieka, który się zna na tych zagadnieniach, no, ja tego doświadczałem, mówię, jak ja bym z takim czymś poszedł, to taki ksiądz, co tam, przynajmniej w moim mniemaniu, ja go znam z kościoła, to by powiedział, chłopie. W każdym razie, no, w owym czasie było też takie spektakularne wydarzenie. Ja wyszedłem od mojej żony z pracy, wsiadłem w samochód i sobie pomyślałem, muszę jakiegoś księdza dorwać i powiedzieć księdzu. I no, oczywiście głos, który ze mną był cały czas, no chyba zwariowałeś, nie? No, cyrkowcy, no tak jak już tu mówiłem, śmiałem się z tego, po prostu uważałem to za farsę, naciąganie ludzi, no, za odgrywanie jakiegoś przedstawienia. No ale ja mówię tak sobie wewnętrznie, no ale przecież, no a może jednak, no przecież nie znasz księdza. I wtedy spojrzałem w lewo, jadąc samochodem i zobaczyłem lokal usługowy mojego przyjaciela. I przypomniało mi się, że jak on miał kłopoty w swoim małżeństwie, poszedł do księdza i ksiądz mu pomógł. I on później mi wielokrotnie o tym księdzu opowiadał, że to jest fajny człowiek, że można z nim pogadać, że... I natychmiast powiedziałem sobie, zadzwonię do niego, niech on mi daje tego księdza, telefon czy cokolwiek. No i kolejna myśl, gdzie tam będziesz do niego dzwonił, 3 lata się nie odzywałeś, nagle zadzwonisz po księdza, wariat jesteś, nie? I zatrzymałem się na światłach. I w tym momencie ktoś trąbi na mnie. Ja spojrzałem w prawo, otwiera się szyba i ten kolega, o którym myślałem, kiwa do mnie, co tam u ciebie, że coś nie potrzebujesz. Mnie aż zamurował, bo ja go 3 lata nie widziałem. I on pojechał w prawo na tym skrzyżowaniu, ja pojechałem prosto i powiedziałem, to jest niemożliwe, żebym ja go tak odspotkał. I zadzwoniłem do niego, my się rozjeżdżaliśmy, ale mówię, słuchaj, czy mogę się z tobą jutro spotkać. I wtedy na tym spotkaniu, nie mówiąc mu o żadnych szczegółach, dostałem numer księdza. Więc będąc już u Krzysztofa, ja miałem w swoim telefonie numer telefonu z imieniem i nazwiskiem księdza. Rozmowa z Krzyśkiem, on wysłuchał mnie i powiedział bardzo mocne słowa. 2 lata wcześniej się nawrócił, czyli to było też 2009 rok. Opowiedział mi też, że jak ja mu powiedziałem te najcięższe takie rzeczy w moim odczuciu, bo w odczuciu każdego, bo jak się mówi, że widziałem rzeczywistość demoniczną i otarłem się o nią bardzo namacalnie, no to wiadomo jak jest, nie? To ludzie z kościoła odwracają się i mówią wariat. No tak jest, tak niestety jest. On powiedział, że doświadczył podobnej rzeczy, o której mi opowiedział. Może to nie było aż tak długotrwałe i spektakularne, ale doświadczył rzeczy nadprzyrodzonej i on mi w pełni uwierzył w to, co się dzieje. On był po prostu przez Pana Boga przygotowany na to, więc otworzył się na mnie i powiedział, ja ci wierzę. I w tym momencie ja jego zacząłem po prostu słuchać. Zacząłem słuchać faceta, którego przede wszystkim miałem zaufanie, bo był moim przyjacielem i uwierzył w to, co ja przeżyłem, co było dla mnie nie do uwierzenia dla żadnego człowieka. No i on mi zaczął opowiadać o Bogu po prostu. Ja jego zacząłem słuchać. I to zaczęło wypełniać pewne luki w moim myśleniu wcześniejszym. Że rzeczywiście może jakieś opętanie, że rzeczywiście może ratunek w kościele, a może właśnie jakiś ksiądz, a może egzorcysta, bo już o tym myślałem. Okazało się, że nie był potrzebny egzorcysta w tym przypadku. Ja po tej rozmowie, on spędził ze mną, to była dość późna wieczorna pora, ale do rana siedziałem z nim w domu, po czym pojechaliśmy razem do niego do pracy. Znaczy, on pracuje też jeżdżąc swoim samochodem, więc byłem z nim w kilku miejscach, cały czas rozmawialiśmy. To była rozmowa o moich grzechach, ja się wyrzuciłem ze wszystkiego. I on mówi, weź kartkę, napisz to wszystko. I idź do spowiedzi, oddaj to Panu Bogu, nie? Tam w spowiedzi nie rozmawiasz z księdzem, tylko z Jezusem Chrystusem. On mi zaczął tak powoli, to wszystko szło. Ja tego dnia, no po południu się pożegnaliśmy, postanowiłem, że będę u spowiedzi. Dzwoniłem w ciągu dnia do księdza, umówiłem się, że chcę porozmawiać. Wieczorem byłem u księdza, to była spowiedź 30 lat. No łaska ogromna, spowiedź po prostu, no daj mi Boże łaskę, żeby każda taka była. Szczera jak spowiedź dziecka, czyli wywalanie tych wszystkich grzechów, które pamiętałem i które były w mojej świadomości grzechami, z żalem pełnym. To trwało 3 godziny, może nawet, no nie, 3 godziny gdzieś byłem u kapłana. No też miał bardzo duże oczy, bo ja mu też to wszystko opowiedziałem, nie? Powiedział mi, że pierwszy raz coś takiego słyszał, no ale ja w międzyczasie, opowiadając te wydarzenia, no, wrzucałem tam też wszystkie grzechy, wszystkie, które pamiętałem. Jeszcze wszystkie wtedy nie powiedziałem, no ale to wiadomo, że to już później jak gdyby można dopowiedzieć, ale rozgrzeszenie obejmuje grzechy, których się nie pamięta, albo nie ma się świadomości co do nich, że są grzechami. No wyszedłem od tego księdza, w jednym ręku miałem krzyż, który dostałem od niego, w drugim ręku miałem różaniec, a pod pachę mi dał obrazek, taki obraz świętego Antoniego Padewskiego. To parafia pod wezwaniem. Tak się też zaczął mój związek z zakonami serafickimi, tak, od świętego Antoniego. To też sobie dopiero dużo później uświadomiłem. No jakby ktoś ciężarówkę gruzu ze mnie zrzucił. Po prostu ja wyszedłem stamtąd i ja... To jest niesamowite, jak człowiek doświadcza, że Bóg jest. Po 30 latach niewiary nagle wierzy, że Bóg jest. Znaczy ja doświadczyłem tego, że jest piekło, że są szatani. Doświadczyłem naprawdę bardzo mocno, a tu nagle widzę, że Bóg jest tym, który jest Panem, władcą nad tym wszystkim. I czułem to w sercu. I czułem też jeszcze jedną rzecz. Bardzo mocno czułem, że się zaczyna walka, walka, która dotyczy każdego z nas, walka o duszę, która będzie trwała do ostatniego dnia i która jest, no po prostu, no są dwie możliwości. Bardzo mocno tego doświadczyłem, że Bóg mi dał takie uczucie tej lekkości po spowiedzi, natomiast miałem świadomość tych 3 miesięcy, no ksiądz jak mi później się przyznał, jak mnie zobaczył, to się wystraszył, nie? Bo widział no, wrak człowieka. No, jak ja zacząłem to wszystko mówić, to cały czas bał się, że no, wariat może przyszedł, no ale no, zobaczył później efekty, jak już wychodziłem. Natomiast tutaj jakby możemy albo pójść tam, gdzie Bóg zaplanował dla nas miejsce, tak, czyli do nieba, do celu, cel, czyli celium, cel naszego życia, niebo. No a z drugiej strony jest potępienie, którego w jakiś sposób doświadczyłem, czym ono jest i powiem tylko tyle każdemu, kto tego słucha, że no gdybyśmy wiedzieli tak naprawdę, to byśmy włożyli maksimum wysiłku każdego dnia, bo wszystko inne poza zbawieniem to są tylko środki do osiągnięcia tego zbawienia bądź do utraty tego zbawienia. I żeby mieć tą świadomość, ja wiem, że to jest trudne, ktoś powie, ty doświadczyłeś, ale też nie doświadczyłem tego dla siebie. No, rzeczywistość, która dziś, jak myślę o tym, co wtedy przeżywałem, wiem, że wielu ludzi doświadcza takich rzeczy, w mniejszym lub większym stopniu to się często nazywa jakimiś depresjami, jakimiś tam stanami lękowymi, depresją lękową, nerwicą lękową, no. Ja nie mówię zaraz, że za wszystkim stoi to, ale mamy człowieka, który składa się z ducha, z duszy i z ciała i to są rzeczy nierozłączne, nierozerwalne i tutaj dbałość o to nasze wnętrze będzie się odbijała zawsze w kondycji naszej, też psychofizycznej, ale i psychicznej szczególnie. W każdym razie ja po wyjściu stamtąd, no, podjąłem tą walkę, bo dzięki Bogu dzisiaj jestem tutaj. Wiem, że parę razy to wisiało na włosku, natomiast od początku Matka Boża bardzo mocno towarzyszyła. Jeszcze jedna ciekawostka pokazująca, że to Bóg jest Panem Wszechrzeczy. Moja spowiedź się odbyła w Wigilię mojego chrztu. Następnego dnia była rocznica mojego chrztu, ja wtedy o tym oczywiście nie wiedziałem. I następnego dnia się zaczęła mocna przemiana całej mojej rodziny. Moja żona była na mszy, nieświadomie ktoś ją zaprosił na mszę, też poszła na mszę. Zaczęliśmy z córką rano sprzątanie domu, to były naprawdę dziesiątki...
Od razu po tej spowiedzi?
Tak, to było... Ja jedną rzecz chcę powiedzieć, jak Duch Boży działa, bo ja doświadczyłem przez te 3 miesiące różnych rzeczy, obudziłem się i wiedziałem, że trzeba z domu pewne rzeczy wywalić. Posążek Buddy, który gdzieś tam mi ktoś z Tybetu przywiózł, papirusy, które w domu wisiały, ale też różne wizerunki demoniczne.
Ale to sam pan doszedł tak, do takiego wniosku, natychmiast. Czy ksiądz może
nie,
odpowiedział?
Nie, ksiądz, nic, ja sam wiedziałem o tym. Mało tego, moja córka miała 7 lat, To też się może wydać niesamowite. Ona się obudziła, przyszła, usiadła na tapczanie i zaczęła śpiewać taką piosenkę dziecięcym głosikiem. Nie ma diabła w okolicy, uciekł albo schował się do piwnicy i z takim uśmiechem, nie? I ja mówię, co się dzieje, Dominika? Ona mówi, tata, już będzie dobrze, nie? Ja mówię, musimy posprzątać mieszkanie. I powiedziałem jej po prostu, co trzeba wyrzucić. Powiedziałem te wszystkie, które ci kazałem rysować, kościotrupy. Bo wiadomo, wychowujesz dziecko tak, jak samemu żyjesz. Więc jak ja słuchałem heavy metalu, różnych tych rzeczy, to fascynacja złem. Narysujemy teraz potwora. I ona miała dużo takich dziecięcych rysunków dobrych, ale też gdzieś te moje durne wizualizacje. I ona poszła do swojego pokoju i jak przyniosła te rysunki, to razem z tym przyniosła drzewko szczęścia. I mówi, tata, to też trzeba wywalić. Siedmiolatka, która nigdy właściwie nie miała nic wspólnego z kościołem, z tym bardziej, ona już chodziła na religię, ale no, w przedszkolu na religii nikt nie uczy dziecka o zagrożeniach duchowych, ale to jest jeszcze nic w porównaniu z tym, co było za chwilę, bo ja powiedziałem, to jak ty tyle widzisz, to idź jeszcze zobacz w pokoju, może coś jeszcze jest złego. Więc zaczęła czarownicę zrywać, takie naklejki różne tam były i zawołała mnie, mówi, tata, zobacz, to są różne zwierzątka, miała takie naklejeczki na meblach, przeróżne zwierzęta, słoniki, kurki tam, no jakiekolwiek tam, wiele gatunków i mówi mi takie coś, to mnie zmroziło. Ona powiedziała tak, węże i smoki trzeba wywalić. To mi powiedziało siedmioletnie dziecko. Ja powiedziałem tak, dziecko, to trzeba wywalić, to jest złe. To jest zła symbolika. Wysprzątaliśmy tak na 90% wtedy dom, nie? Ja dopiero później zacząłem jeszcze inne rzeczy dostrzegać, natomiast to było zupełnie takie działanie, no działanie Ducha Świętego, po prostu Duch Święty przyszedł po spowiedzi z całą mocą, bo spowiedź była dobra. No 10 miesięcy było walki, nie będę też szczegółowo opowiadał, ja powiem dwa epizody z tej walki, z tych 10 miesięcy. Najpierw tydzień po tym nawróceniu moja córka Dominika się znalazła w zespole Arka Noego i to było też takie dla mnie bardzo mocnym znakiem od Pana Boga, ponieważ ja słuchałem muzyki, bardzo lubiłem muzykę, ciężką muzykę, no ale w ogóle lubię muzykę. I Bóg jak gdyby mi pokazał, zobacz, jest też dobra muzyka, możesz mi służyć. Ja poznałem muzyków z Arki Noego, którzy też tworzyli zespół Lux Torpeda, akurat wchodzący na rynek wtedy, który grał taką muzykę, powiedzmy, gatunkowo odpowiadającą mi bardzo. Więc byłem na wielu koncertach, znamy się, przyjaźnimy do dzisiaj. Dominika już jest na emeryturze, bo już wyrosła, już w Arce nie może śpiewać, bo jest zbyt dorosła głosem i wzrostem. Natomiast przez 6 lat służyła Bogu śpiewem w Arce, byłem też na wielu koncertach, więc Bóg pokazał mi taką swoją wszechmoc, że panuje nad wszystkim, bo to jest jedyna dziewczynka w historii tego zespołu, tak naprawdę, która gdzieś ze zewnątrz się tam znalazła. I to też nie było tak, że myśmy o to zabiegali. To było następnego dnia, był telefon, jeden, drugi, ciach, ciach, ciach od razu, nie? I w pewien sposób bardzo mocno mnie to utwierdziło w tym, że to Bóg jest Panem. Natomiast, no, 10 miesięcy mieliśmy niezłą jazdę w domu. Moja żona była przygotowywana też na to, co może później się działo i teraz się dzieje, ponieważ no, doświadczyliśmy też takich mocnych ataków. Znaczy, najpierw ja tego doświadczałem i ona tak na mnie trochę patrzyła, no, zwariowała w drugą stronę, nie? Bo ja zacząłem znosić do domu krzyże, zacząłem wieszać obrazy Matki Bożej wszędzie. Modliłem się, różaniec sobie sam zrobiłem, czułem, że mam się modlić na różańcu. Robiąc go, nauczyłem się jakby zasad. Bo przewlekałem tutaj, zobacz, no tu Ojcze Nasz, nie? Na węzełku wierzę w Boga Ojca i tak dalej. No bo nie umiałem się kompletnie modlić. W trzy tygodnie po tym moim nawróceniu, czyli na początku czerwca, ja ruszyłem z Krzysztofem, o którym już mówiłem, na pielgrzymkę do Rokitna, to sanktuarium diecezjalne, powołaniową.
Matka Boża słuchająca.
Tak jest. Matka Boża cierpliwie słuchająca.
Cierpliwie słuchająca.
To jest właśnie tutaj w tym naszym traktacie tak. Też. No, w każdym razie, tam się nauczyłem modlić. Poznałem siostrę Celinę ze zgromadzenia Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej. Ona mi zaczęła opowiadać o rycerstwie. Zostałem zaproszony do żywego różańca. Zaczęły się dziać takie rzeczy związane z Matką Bożą. Siostra Celina powiedziała, wstąp do Rycerstwa Niepokalanej. Ja oczywiście uciekałem od tego jak najbardziej, gdzie ja, do rycerstwa, ale jak już wstąpiłem, to ze mną 13 osób. Z tym, że jak podjąłem decyzję, to miało miejsce drugie wydarzenie, o którym chciał tutaj tylko w paru słowach powiedzieć. Otóż wychodząc z kościoła, to była oktawa wszystkich świętych. Arka jechała wcześniej na koncerty do Wilna, a ja miałem bardzo mocne bóle kręgosłupa, nie mogłem tam pojechać. Dzisiaj ja też wiem, jakiego one są pochodzenia, bo no już parę rzeczy też poznałem potem, o tym też za chwilę parę słów powiem. W każdym razie wróciłem do Zielonej Góry. Ja z Puszczykowa jechałem, to jest 120 km, kilka godzin, 7 przerw musiałem zrobić, tak mnie plecy bolały. Przeleżałem 3 dni w domu, tylko byłem w stanie się zwlec i do kościoła pójść na mszę świętą, bo powiedziałem, sobie po tym nawróceniu, że ja uprosiłem Boga na kolanach, że nie opuszczę do końca mojego życia ani jednego dnia bez Eucharystii, jeśli taka twoja wola, pomóż mi. No na tą chwilę, 6 lat mija, dostałem tę łaskę i to trwa. I daj mi Boże, bo to jest moja siła, to jest moje życie i wiem, że mogę też dzięki temu, że uczestniczę, i innym też nieść Jezusa Chrystusa i mówić o Nim i pomagać. W każdym razie dziewczyny wróciły z tego Wilna i poszliśmy do kościoła wspólnie. I ja byłem tak obolały, że nie byłem w stanie siedzieć w aucie. Położyłem się z tyłu na siedzeniu. Wracaliśmy z kościoła i kilometr może ujechaliśmy, mieliśmy wypadek ciężki. Pijany kierowca 120 na godzinę w nas wjechał, centralne czołowe zderzenie, a ja bez pasów byłem. Z aut po prostu tam bardzo mało zostało. Cudem przeżyliśmy. Zaczęliśmy się modlić za tego człowieka, który w nas wjechał.
On też przeżył?
Przeżył. Mieliśmy już świadomość tego, że trzeba się modlić za tych, którzy nawet nam szkodzą. W każdym razie złamałem kręgosłup w tym wypadku, aczkolwiek chodziłem. I pamiętam całą oktawę do końca, codziennie 7 kilometrów szedłem do kościoła na pieszo w gorsecie i mówię, muszę mieć odpust. Dzisiaj modliłem się na grobie tam przy kościele, bo jest odpust za modlitwę, ale bardzo wielki żal miałem do Pana Boga.
Aha, bo to była oktawa wszystkich świętych, tak, mówił. Tak.
Mhm. Taki duży żal, mówię sobie tak, wewnętrznie, Panie, jak to jest? To ja się nawracam, chcę być rycerzem, bo wtedy postanowiłem, że będę. Modlę się, już różaniec cały, codziennie. Codzienna msza, no wiadomo, grzeszę, upadam jeszcze, ale no, pragnę prostować swoje ścieżki. A ty dopuszczasz takie coś, ty mi takie coś robisz.
Zwątpienie się pojawiło?
Bardziej, tak, to znaczy to nie było nie tyle zwątpienie, ile niezrozumienie bardziej, ale z kolei gdzieś za tym szło delikatne zwątpienie, czy rzeczywiście Bóg nad tym panuje. No i w tydzień potem ja bardzo prosiłem Boga, żeby mi odpowiedział. Była wizytacja parafii. Ja jako żywy różaniec, jako członek wspólnoty siedziałem w kościele. Wyszedł biskup nasz diecezjalny środkiem kościoła, zatrzymał się przy mojej ławce. On tam oczywiście nic o mnie nie wiedział. Oparł się tak o siedzenie ręką, gdzie ja siedziałem, mikrofon bezprzewodowy trzymał i mówi tak. Wy jesteście żywym różańcem. Ja opowiem historię z mojego życia dla was. I opowiedział, jak dostał nominację na biskupa, wsiedli do auta, ujechali kilometr może i nagle pijany kierowca centralnie w nich wjechał, samochody skasowane doszczętnie, ale oni mieli różańce w ręku. Jak on to mówił o tym wypadku, to mi aż prąd przeszedł. Ja mówię, przecież on opowiada moją historię, bo on nawet słów podobnych używał, jak ja to opisywałem, że wsiadłem z tyłu inaczej niż zwykle. On też powiedział, ja zawsze siadam z przodu, ale tego dnia siadłem z tyłu. I mówi, wypadek, pijany gość, auta skasowane kompletnie, a myśmy wyszli na własnych nogach. I mówi tak, wiecie, po co wam to mówię? Chcę, żebyście wiedzieli, jaka jest siła modlitwy różańcowej i jaka jest moc protekcji Matki Bożej nad tymi, którzy się jej oddają. No to mi nie było nic więcej trzeba. Ja po prostu spojrzałem na moją córkę, moją żonę obok, to one po prostu z łzami w oczach siedziały. Ja mówię, Panie Boże, przysłałeś biskupa, żeby biskup mi objaśnił, o co poszło w tym wypadku. Ja powinienem zginąć, tak, naprawdę? A wyszedłem i nic mi nie jest. No to ciekawostka, od tamtego czasu przestałem mieć problemy z kręgosłupem, z którym miałem problemy przez lat kilkadziesiąt po tym złamaniu. Milimetr rdzenia, więc wtedy powiedziałem tak, ja się chwycę Matki Bożej tak jak można, na ile to robię, na tyle, na ile potrafię. Natomiast to był przełom, jeśli chodzi o to, że ja zacząłem wszystko oddawać w ręce Matki Bożej. Takie najprostsze praktykowanie właśnie tego nabożeństwa do Matki Bożej, oddaję wszystko, co mam. A co mam? Niewiele swojego, ale pewne rzeczy mogę otrzymać. Na przykład na Eucharystii każdy otrzymuje dużo. I mogę z tym zrobić tak, co ja zechcę, własną wolą. Ofiarowuję to wszystko Maryi. Czyli jak idę na mszę świętą, jak dzisiaj pójdę na mszę świętą i na drogę krzyżową, to oddaję to po prostu Matce Bożej. Dzisiaj przyjechałem tu z Zielonej Góry. To był trud. Miałem ciężką noc. Ale to wszystko można oddać Matce Bożej. Jutro, czy dzisiaj mówiąc tutaj, być może to trafi w czyjeś serce, być może nie, ale też jest to jakiś wysiłek. Oczywiście oddaję go Matce. W każdym razie ta odpowiedź biskupa sprawiła, że no, stałem się rycerzem, znaczy postanowiłem to wcześniej, ale stałem się i postanowiłem jak najwięcej ludzi do tego rycerstwa zapraszać. Dziś to jest 5 lat od tamtego czasu, około 500 osób udało mi się do rycerstwa namówić. Nie wiem, co oni z tym dalej robią, no ale to już za to, jak gdyby to ja proszę ojca Kolbę i Maryję przede wszystkim, żeby się o to troszczyła. Ja natomiast mówię, oddaj się jej bardziej, na ile potrafisz. Zachęcam ludzi do odmawiania różańca, zachęcam do noszenia cudownego medalika. Zacząłem rozdawać relikwie ojca Kolbę. No ale przede wszystkim, no, na ile mogę, to cały mój trud, a trudem jest całe nasze życie tutaj, jak na to spojrzymy tak z boku, bo i praca, czy nawet jak mam z żoną nieporozumienia, no to idę gdzieś tam, kopnę w ścianę, mówię, Matko Boże, ci oddaję to wszystko, to moją nędzę, też to moje cierpienie, ale też to, że teraz pójdę i ją przeproszę, choć to nie moja wina, i oddaję ci to, że muszę to zrobić. No, można wszystko. Naprawdę możemy dużo zrobić. Zły będzie nam mówił, ty nie masz nic, co możesz dać. Nikt z nas nie ma nic. Ja myślę, że gdyby tu stanął między nami dziś święty nasz ojciec Maksymilian Maria Kolbe, też by powiedział, przecież ja też nie mam nic. A jednak można uprosić łaskę, żeby to móc dać w ręce Matki Bożej.
Swoim świadectwem życia i wiary dzielił się z nami pan Andrzej z Zielonej Góry. Panie Andrzeju, pięknie dziękuję za to wzruszające świadectwo, pełne nadziei, a przede wszystkim świadectwo, które świadczy o wielkości Matki Bożej. Dziękuję pięknie,
tak
z Panem
jest.
Bogiem.
Ja chcę podziękować Bogu, w Trójcy Świętej Jedynemu, Matce Przenajświętszej i jeszcze raz wam, Kościołowi, który się modli o nawrócenie biednych grzeszników, bo oni się nawracają.
Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję również za pomoc w realizacji tej audycji ojcu Mirosławowi Kopczewskiemu. Dziękuję, do usłyszenia, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.